Przy mikrofonie Grzegorz Gil, za konsoletą Piotr Wierzchoń. Ten pierwszy odcinek GPS, pierwszy program GPS w nowym roku 2023 chciałbym poświęcić problemowi wojny i pokoju. Dziś myślę, że każdy z Państwa zastanawia się, co przyniesie nam ten nowy rok. Kilka dni temu, 1 stycznia, mieliśmy okazję świętować wprowadzony w 1968 roku Światowy Dzień Pokoju. Pytanie o to, czy tak naprawdę mamy co świętować, mając za plecami pełnoskalową agresję ze strony Rosji na Ukrainie i wiele innych konfliktów, które rozgrywają się na polu walki różnej intensywności, których nie śledzimy, ponieważ są one od nas oddalone. W dzisiejszym programie, jak zwykle, niebanalni goście, próbujemy połączyć wątki strategiczne, wojskowe z naukami społecznymi, z politologią, z nauką o stosunkach międzynarodowych, dlatego też dwóch gości. Moim pierwszym rozmówcą i pozostanie z nami przez cały dzisiejszy program jest pan profesor, związany z Lubelszczyzną, z miejscowością Glinnik, niedaleko Lublina, generał w stanie spoczynku, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Stanisław Koziej. Dobry wieczór, panie profesorze, panie generale.
Kłaniam się, witam wszystkich. Bardzo mi miło, że mogę gościć na Lubelszczyźnie, co prawda przez fale radiowe, ale bywam tam często także fizycznie.
Tak, zapewniam naszych słuchaczy, że mamy, cieszymy się życzliwością ze strony pana profesora, pana generała, zawsze różne inicjatywy akademickie tutaj w moim rodzinnym UMCS i nie tylko wspiera, dzieli się swoją wiedzą i ogromnym doświadczeniem. Ja dzisiaj chciałbym, żeby dorobek pana profesora, to, że jest pan generałem w stanie spoczynku, absolutnie nie oznacza, że zatrzymał się pan w obserwowaniu rzeczywistości, pan profesor, wręcz przeciwnie. Nie przyspieszył i dzisiaj mamy dużo tematów do rozmowy. Moim drugim gościem, który dołączy w drugiej części programu, w części trzeciej i czwartej, będzie pan Marek Stefan, zastępca redaktora naczelnego magazynu Układ Sił, magazynu, który też państwu przy tej okazji polecam, który analizuje kwestie międzynarodowe, geopolityczne, a tych nie brakuje w dzisiejszym świecie. W pierwszej zatem części programu rozmawiamy z panem profesorem, generałem Stanisławem Koziejem. Panie generale, pozwolę sobie rozpoczynać od tego tytułu stopnia generalskiego, biorąc pod uwagę to, co chcemy dzisiaj od pana usłyszeć, to znaczy perspektywę wojskowego, byłego wojskowego, osoby, która przeszła całe przeszkolenie wojskowe, no i jednocześnie też przygląda się wojnie z punktu widzenia nauk społecznych, nauk o bezpieczeństwie, nauk strategicznych. Chciałbym zapytać i rozpocząć, ponieważ no, tak naprawdę no, wojna to jest coś, instytucja w zasadzie nieśmiertelna. Od starożytności zawsze była traktowana jako instytucja no, regulująca stosunki społeczne. Myślę też, że poprzez wojnę państwa przede wszystkim miały możliwość, by się rozwijać, rozciągać też geograficznie. I tak naprawdę trudno sobie świat bez wojny wyobrazić. Ktoś kiedyś policzył, że tych konfliktów, wojen jako starć między państwami no, było co najmniej kilkanaście tysięcy i ten czas trwania pokoju, gdybyśmy próbowali jakby znaleźć moment historii, w której nie trwała żadna wojna, to w zasadzie będzie to zbiór pusty. Dlatego też na progu 2023 roku chcemy rozmawiać o wojnie. Najpierw w sensie, bym powiedział, trochę historycznym i filozoficznym. To znaczy wojna jako niewątpliwie specyficzna forma przemocy politycznej, która posiada pewną cechę, nazwałbym ją lepkością, to znaczy do słowa wojna przyklejają się z łatwością różnego rodzaju epitety, przymiotniki. Mamy przecież wojnę zimną, mamy wojny hybrydowe, zastępcze, wojny niskiej intensywności, mamy wreszcie operacje poniżej progu wojny. Chciałbym zapytać, panie profesorze, w tym, panie generale, w tym gąszczu różnego rodzaju kategorii, a wojna jest kategorią, co ciekawe, kluczową w nauce o skutkach międzynarodowych, nauce o bezpieczeństwie, ale jednocześnie intuicyjnie rozumianą w sposób prawidłowy przez każdego. No, byśmy powiedzieli przeciętnego Kowalskiego, nie obrażając nikogo, kto oczywiście ma takie nazwisko. Na czym polega istota wojny, panie profesorze? Gdybyśmy mieli przyjrzeć się tej instytucji życia społecznego, temu zjawisku na przestrzeni ostatnich tysięcy lat. Istota wojny, na czym ona polega?
No wydaje się, że w pierwszych słowach, jak pan tutaj nas wprowadzał w tę swoją audycję, już pan jakby tę istotę od razu pokazał, że to jest jakiś akt przemocy politycznej, tak to można powiedzieć. Niewątpliwie wojna zdefiniowana, rozumiana zarówno w świecie nauki, jak i w tym takim potocznym rozumieniu, ma te dwa wymiary. Pierwsze to, że to jest kategoria polityczna, że to jest akt polityczny. I drugi wymiar, że to jest akt przemocy. I w związku z tym myślę, że istotą wojny jest właśnie konfrontacja polityczna, czyli zwarcie, starcie dwóch podmiotów politycznych przy wykorzystaniu środków przemocy. Jest tą wojną to rzeczywiście dzisiaj jak gdyby to pojęcie się coraz bardziej rozdyma jak balon. Prawda?
Jednocześnie się rozmywa, prawda?
Tak, no więc o to chodzi. Początkowo nie było z tym kłopotów. Gdzieś tam w starożytności, czy w momencie, kiedy Clausewitz zdefiniował wojnę już tak bardziej, powiedzmy, naukowo, no to z reguły wojnę rozumiano jako starcie zbrojne, jako te dwa podmioty polityczne wyprowadzają swoje armie i one się między sobą biją o jakieś tam cele i wtedy mamy do czynienia z wojną. I tak w tym klasycznym rozumieniu wojna była zawsze pojmowana jako granie armat na froncie, tak? Jako starcie zbrojne, jako starcie orężne. Ale w ostatnim czasie, w ostatnich już wiekach nawet, to pojęcie jakby zaczęło się coraz bardziej poszerzać. Ja swoim studentom na przykład pokazuję takie cztery jak gdyby etapy w skrócie pokazujące, jak rozszerza się to pojęcie. Na początku właśnie było to rozumiane wojnę, strategia, która opisuje tę wojnę jako zjawisko, jako starcie zbrojne, jako strategia wojskowa, jako walka zbrojna. Później w pewnym momencie świat, zwłaszcza w erze industrialnej, świat zrozumiał, że ta wojna to nie jest tylko walka żołnierzy, ale o wyniku tego starcia decyduje wiele różnych innych elementów, zwłaszcza ekonomicznych i tak dalej. No i wówczas już zaczęło się mówić nie tyle nawet o strategii wojskowej, gdy opisywało się wojnę, ale właśnie o strategii wojennej, która obejmowała już także te nie tylko wojskowe aspekty starcia.
Czyli panie profesorze, bo to jest bardzo ważne, proszę wybaczyć, że przerywam, natomiast bo bardzo często jakby wojskowe i wojenne to nie są synonimy, prawda?
To nie są synonimy. No właśnie, kiedyś być może tam gdzieś dawniej starożytności, czy jeszcze przed epoką industrialną, czy nawet średniowieczu, no to wojskowość i wojenność, starcie wojskowe, starcie wojenne, to w zasadzie było to samo. Ale w pewnym momencie już przestało być to samo. Pojęcie kategorii wojennych zaczęło być szersze niż tylko te kategorie wojskowe. Ale później jeszcze szerzej jak gdyby na to zaczęto patrzeć, gdy pojawiła się taka broń jak broń nuklearna, która radykalnie zmieniła te środki, które państwa mogą wykorzystywać w swojej konfrontacji. I zauważmy, że w pewnym momencie zaczęło dominować w naszym języku wojskowym, nie tylko wojskowym, właśnie tym bezpieczeństwa, wojen i tak dalej, pojęcie obronności.
Tak.
O strategie obronne. Zaczęliśmy mówić nie o strategiach wojennych, a o strategiach obronnych.
Ja myślę, że nawet to widać, jeśli chodzi o dokumenty publikowane przez rządy poszczególnych państw, to są strategie bezpieczeństwa narodowego, co implikuje co najmniej pośrednio właśnie ten element obrony, prawda? Narodowego.
Tak, ale to bezpieczeństwo to jest jeszcze jak gdyby czwarty krok, o którym chciałem za chwilę powiedzieć.
O, przepraszam za falstę.
Obronność, bo ta obronność i strategia obronna, mało nawet w nazwach szkół, prawda? Szkoły wojenne kiedyś były, później zaczęły być szkoły, Akademia Obrony Narodowej, obronne, Ministerstwa Obrony, a nie Ministerstwa Wojny i tak dalej.
No dobrze,
tak dalej.
A nasza warszawska uczelnia, Akademia Obrony Narodowej, przemianowana na Akademię Sztuki Wojennej, tak? Dobrze?
Dobrze. No to był taki krok
to
co?
To jest, no właśnie, to jest krok wstecz, tak?
Tak jest, tak jest. No właśnie, ja to swego czasu nawet krytykowałem z tego punktu chociażby widzenia, pomijając wszystkie inne ważniejsze oczywiście aspekty, ale także z tego punktu widzenia nazewnictwa, że to jest jak gdyby cofnięcie się do poprzedniej jeszcze epoki, poprzedniej ery, kiedy nie było broni atomowej, kiedy dylematem było, jak wygrać wojnę, a gdy dzisiaj dylematem podstawowym w strategiach jest, jak do wojny nie dopuścić, jak uchronić się przed wojną, która byłaby niszcząca dla obydwu stron dysponujących bronią atomową. Jak gdyby istota tej ewolucji, tej zmiany polega właśnie na takim przejściu od zagadnień, jak wygrać wojnę, do zagadnień, jak nie dopuścić do wojny. A w ostatnim czasie teraz, powiedzmy sobie, w XXI wieku właśnie coraz popularniejsze staje się jeszcze szersze pojęcie, bo okazuje się, że no dobrze, dobrze, jak nawet jak nie dopuścimy do tej wojny, to jednak jest masa różnych innych zagrożeń tak istotnych dla życia narodów, społeczeństw, które nie są zagrożeniami wojennymi, ale jednak również są tymi żywotnie ważnymi, stąd pojawiło się i upowszechnia się w ostatnim czasie coraz bardziej właśnie to pojęcie bezpieczeństwa, o którym pan wspomniał, prawda? Bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo międzynarodowe. Częściej w ramach tejż najszerszej kategorii dzisiaj rozmawiamy i w tym mieszczą się także tamte kategorie, strategie zarówno obronności, jak i strategie wojenne, jak i strategie wojskowe, a to wszystko jeszcze szerzej nazywamy, traktujemy to w kategoriach właśnie bezpieczeństwa.
Kategoriach bezpieczeństwa, czyli podsumujmy, mamy zatem pierwszy etap, pewna narracja dominująca, to znaczy wojsko, wojna, sztuka wojenna, czyli ten przymiotnik wojenny. Później ten etap wojskowy, biorąc pod uwagę między innymi rewolucję przemysłową, który troszkę poszerza, zdecydowanie poszerza to pole. Później przechodzimy do narracji związanej z obronnością, głównie jak uniknąć, czyli taka, bym powiedział, narracja, no jednak pozytywna, to znaczy kładąca nacisk na działania, które mają unicestwić instytucje wojny, może inaczej, radykalnie zmniejszyć ryzyko wybuchu wojny. I przechodzimy do XXI wieku, gdzie zaczyna dominować narracja bezpieczeństwa narodowego, międzynarodowego, co zresztą, to pierwsza kategoria jest widoczna w strategiach poszczególnych państw, które operują tym pojęciem bezpieczeństwa narodowego. Dobrze. Mamy zatem te cztery etapy i mam wrażenie, panie generale, że te etapy, ich nazwanie, to jest proces wtórny do ewolucji, do transformacji wojny, prawda? To nie jest tak, że wojna dostosowuje się do tych etapów, a one bardziej ilustrują to, jak wojna zmienia swoje oblicze, jak zmienia się też nasza percepcja wojny. Panie profesorze, czy wojna to jest liczba pojedyncza, czy raczej liczba mnoga wojny? To znaczy, bo owszem, mamy pewną istotę, mamy pewien rdzeń, czyli akt polityczny związany z wykorzystaniem zdaniem sił zbrojnych, czyli generalnie rzecz biorąc najprostsza definicja strategii, to znaczy stosowanie, wykorzystanie zasobów wojskowych w celach politycznych. Basil Liddell Hart między innymi, lubię jego dorobek. I teraz jest pytanie, bardzo się cieszę, i teraz jest pytanie, czy dzisiaj w XXI wieku, w realiach narracji bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego można sprowadzać wojnę nadal do pewnego wspólnego mianownika, czy jest to coraz bardziej kłopotliwe w związku z tym, jak pan to nazwał, rozdymaniem tego balonika?
No właśnie, tutaj ja bym zwrócił na pewien bardzo taki też ważny dylemat, taki czysto teoretyczny z naszego punktu widzenia, czy się zajmujemy nauką, może niekoniecznie tak. Z punktu widzenia ludzi, którzy normalnie rozmawiają o wojnie,
ale a nie przybliżymy, tak jakby, ale przybliżymy nam.
Ale jest taki dylemat, co robić, jak postępować ze swoimi kategoriami pojęciowymi, w stosunku do rzeczywistości, która się rozwija. Uh-huh. Czy jeżeli pojawia się jakieś nowe zjawisko, na przykład w obszarze tej naszej problematyki wojennej, pojawia się jakieś nowe zjawisko, no zupełnie jakościowo nowy taki przykład jest cyber, prawda?
Tak.
I cyberzagrożenia, wszystko to inne i tak dalej. No i wtedy my, którzy staramy się ubrać to wszystko w słowa, w nazwy, w definicje i tak dalej, stoimy przed dylematem. Czy w stosunku do tego nowego zjawiska stosować, wyszukiwać jakąś nową nazwę, nowe pojęcie, nową kategorię, czy może jednak poszerzać dotychczasową kategorię, poszerzać znaczenie dotychczasowej kategorii pojęciowej, jakby wciągając w tę nowy aspekt, nowy element w to pojęcie. No i często naukowcy postępują i tak, mamy wysyp jakichś nowych zupełnie nazw i definicji, które jedne się przyjmują, inne się nie przyjmują, ale najprostszym, najłatwiejszym jednak postępowaniem jest, jak zauważyłem, poszerzanie dotychczasowego pojęcia. I tak mamy z tym pojęciem wojny, prawda, które początkowo było rozumiane jako ta wojna zbrojna, orężna, czy przy użyciu broni tylko, i w pewnym momencie pojawiły się nowe obszary tej konfrontacji, tak istotne, że porównywalne z tym zbrojnym starciem, konfrontacja ekonomiczna. Tak. W związku z tym no to zaczęliśmy mówić o wojnach ekonomicznych, gospodarczych, informacyjne, no mówimy o wojnach informacyjnych, cyber, mówimy o wojnach cybernetycznych. I tak dalej, i tak dalej. Więc łatwiej jest poszerzyć dotychczasowe pojęcie, wtłaczając jakieś nowe elementy, ale jakie to niesie za sobą konsekwencje? A niesie takie konsekwencje, że musimy doprecyzowywać ten stary, zdawało się jasno zrozumiały kategorię wojny. Na przykład wojny, gdy mówimy o wojnie, tak? No musimy to, jeżeli mówimy o cyberwojnie, bo tam wojny polityczne, zimne wojny, różne inne i tak dalej, no to jednocześnie musimy powiedzieć, że ta stara wojna, ta zbrojna, musimy jednocześnie mówić, wojna zbrojna, tak? Wojna gorąca, a tu wojna zimna wojna. No mamy tutaj pewien takie zadanie porządkujące zadanie w zakresie pojęciowym, wymuszane oczywiście przez rzeczywistość. My to jako ci naukowcy próbujemy jakoś porządkować, tak, opisywać pojęciowo, aby łatwiej to później zrozumieć. Więc stąd z tym wiążą się te nowe, różne wojny, prawda? Szczególnie istotne moim zdaniem w tym wszystkim jest pojęcie zimnej wojny, która pojawiła się jako nowa kategoria wraz z pojawieniem się broni jądrowej. To się wiąże trochę z tym pojęciem też obronności, o czym mówiliśmy, bo ta broń jądrowa, jeżeli ją dysponują obydwie strony, no to ona nie tyle służy przecież do wygrywania wojen, jak Bofr kiedyś napisał, tylko ona służy do niedopuszczenia do wojen między tymi państwami, które mają broń atomową. I w związku z tym pojawia się właśnie to pojęcie zimnej wojny, że te strony się konfrontują, mają te arsenały takie, że mogą się wzajemnie zniszczyć, gdyby przeciwko sobie zaczęły je używać, ale nie decydują się na użycie ich, no bo to by oznaczało zniszczenie. W związku z tym pojawiło się to pojęcie tej zimnej wojny, a w związku z tym przez przez jak gdyby siłą przeciwieństw dla równowagi musimy tą klasyczną wojnę nazywać wojną gorącą. I często w publicystyce, w literaturze, a nawet w naukowych różnych opracowaniach zaczyna pojawiać się wojna gorąca, wojna zimna, prawda? I te wojna informacyjna, a nie informacyjna. Wojna zbrojna, niezbrojna wojna.
Ja muszę zachować zimną krew. Bardzo mi się ten wątek podoba, do niego wracamy. Drodzy Państwo, dzisiaj przygotowałem dla Państwa kilka utworów muzycznych utrzymanych w tonacji programu o wojnie, o pokoju i taką przerwę muzyczną Państwa w tym momencie. Zapraszam, rozmawiamy z profesorem generałem Stanisławem Koziejem. Wracamy po krótkiej przerwie.